Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, za Jordanię, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto Słowo Pańskie. Przeżywamy dzisiaj z inicjatywy papieża Franciszka kolejną niedzielę Słowa Bożego. Jesteśmy zaproszeni, abyśmy tym Słowem się karmili, tym Słowem się żywili, ale przede wszystkim tym Słowem żyli, wcielali je w swoje życie. I Pan Bóg daje nam dzisiaj na tej Eucharystii bardzo piękne, pełne nadziei Słowo. Słowo Boga. Boże Słowo. Najpierw słyszeliśmy w pierwszym czytaniu fragment z księgi proroka Izajasza. Trzeba by nakreślić właściwie całą historię ludu wybranego, aby ten fragment dobrze zrozumieć. Trzeba by może cofnąć się do wyjścia z ziemi egipskiej, przejście przez Morze Czerwone, kiedy następnie Mojżesz umiera pod wodzą Jozuego, lud wchodzi do ziemi Kanaan. Mijają kolejne dziesiątki lat, lud się buntuje, Pan Bóg daje sędziów, lud się dalej buntuje, chce swojego króla, a więc Pan Bóg się nawet zgadza, że nie On, Bóg jedyny, jest królem dla tego ludu, ale jest pierwszy król Saul, potem król Dawid, potem ten najwspanialszy, najmądrzejszy król Salomon, który na końcu życia staje się niewierny wobec Boga i jako karę za swoje grzechy słyszy zapowiedź, że jego królestwo ulegnie podziałowi. I dochodzimy do tego czasu, kiedy są już dwa królestwa. Królestwo północne, królestwo południowe, gdzie rządzą królowie, którzy są niewierni Panu Bogu. I przychodzi rok 732, kiedy wojska asyryjskie najeżdżają na królestwo północne, pokonują je, a ludność zabierają do niewoli. I w tym momencie Pan Bóg posyła proroka Izajasza, który mówi słowa, które usłyszeliśmy przed chwilą. Mamy więc ósmy wiek przed narodzeniem Chrystusa. I najpierw prorok mówi o tym, że nastąpiło nieszczęście. Upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego. To są te krainy na północy od Jeziora Galilejskiego i Jeziora Genezaret. Tam, gdzie później w czasach Pana Jezusa i świętego Piotra, pierwszych apostołów, była osada rybacka o nazwie Kafarnaum. Upokorzył Pan tę ziemię, bo wziął ludność do niewoli. Ale prorok jest posłany po to, aby tej ludności nieść nadzieję. I w związku z tym wypowiada słowa proroctwa. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami krajów mroku światło zabłysło. Tym narodem kroczącym w ciemnościach, w niewoli, w mrokach byli Izraelici. I to była zapowiedź, że Pan Bóg nie opuści swojego ludu. Nawet sama forma gramatyczna tego proroctwa jest przedziwna, bo prorok mówi o tym, co będzie, a używa czasu przeszłego. Już naród ujrzał światłość wielką. Już, Panie, pomnożyłeś radość, już zwiększyłeś wesele, już się rozradowali przed Tobą, bo Ty, Boże, jesteś wierny. Ty nie opuszczasz człowieka. I gdy słuchamy takiej historii, która ma wiele, wiele lat, to pytamy się, ale co to ma wspólnego ze mną? Z moim życiem? I tutaj musimy spojrzeć na to słowo oczyma wiary i ujrzeć ten sens duchowy, sens alegoryczny. Bo kim dzisiaj jest naród kroczący w ciemnościach? Kim są mieszkańcy kraju mroków? To nie tylko ludzie, którzy żyją gdzieś daleko w jakimś nieszczęściu, ale to jesteś Ty i jestem ja. Kiedy odwracam się od Pana Boga, kiedy żyję w ciemności grzechu, kiedy żyję w mrokach swoich lęków, niepewności, obaw, strachów, kiedy nie potrafię zaufać Panu Bogu, kiedy się może przerażam sytuacją geopolityczną, kiedy słyszę o wojnach, o tragediach, które są już nawet za granicą naszą bezpośrednio, kiedy człowiek żyje w nieustannym lęku, a więc nie ma światła, żyje w mroku, żyje w ciemności. I oto przychodzi to słowo, ale Ty, Boże, złamałeś ciężkie jarzmo, Ty złamałeś drążek na ramieniu ciemiężcy, tak jak było w dniu porażki Madianitów. Czyli znowuż historia sędziego Gedeona, który zwycięża cały obóz, całą rzeszę Madianitów, swoich wrogów. I to nie przy pomocy wojska, nie przy pomocy 30 tysięcy, 3 tysięcy, 1000 żołnierzy, ale garstki ostatnich 300 ludzi, które jeszcze dzieli na 3 oddziały po 100 osób. Wobec ogromu wojska wystarczy, że oni tylko śpiewają, biją w bębny, trąbią na trąbach, a wróg sam się zabija. Bo Bóg jest wierny. Bo Bóg jest Panem Twojego życia. I jeżeli dzisiaj to słowo do nas przychodzi, a następnie w Ewangelii jest ono przytoczone jako uzasadnienie, że rzeczywiście Chrystus, który jest światłem ze światłości, On przyszedł do Kafarnaum, do tego miasteczka rybackiego, do tej osady rybackiej nad Jeziorem Galilejskim, która leżała na pograniczu krainy Zabulona, krainy Neftalego, Zajordanii, w tej Galilei pogan. To znaczy, że jeżeli ja staję się poganinem, kiedy ja odwracam się od Pana Boga, kiedy ja zapadam w grzech, kiedy nie widzę już sensu swojego życia, Pan Bóg jest wierny. Pan Bóg mnie nie opuszcza. Pan Bóg chce, abym był Jego cały, aby moje życie było pełne Boga. I dlatego śpiewaliśmy, jako powtarzaliśmy słowa psalmu jako odpowiedź na to słowo, które się nie tylko zrealizowało w historii Izraela, ale które się realizuje w Twojej i w mojej historii, że to Pan jest moim światłem i zbawieniem moim. Pan jest moim światłem, zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia. Przed kim miałbym czuć trwogę? I jeżeli wsłuchamy się w słowa tego psalmu, to możemy sobie jasno zadać pytanie, skąd u mnie ten lęk? Skąd u mnie obawa? Bo jeżeli Pan, Bóg jest moim światłem, to niczego się nie lękam. A skoro się lękam, to kto jest moim Panem? Za czym idę? Za kim idę? Kogo słucham? Czy żyję w mroku, w ciemności? Czy też jestem w świetle Chrystusa zmartwychwstałego? I zobaczmy, to jest tylko przybliżenie bardzo pobieżne pierwszego czytania, a jakże bogata treść tego słowa. Potem mieliśmy drugie czytanie mówiące o jedności chrześcijan, mówiące o podziałach, jakie miały miejsce w kościele w Koryncie. I gdy dzisiaj modlimy się w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, o tę jedność wśród wszystkich uczniów Chrystusa, widzimy, że ta modlitwa była od samego początku kościoła niezbędna, konieczna. Bo jedni myśleli, ja jestem od Apollosa, ja od Kefasa, ja od Pawła, ja od Chrystusa. Tak jakby Pan Jezus był jednym z wielu innych apostołów. Ale święty Paweł powie jasno, ale czyż to ja, Paweł, byłem ukrzyżowany? To przecież Chrystus, jedyny, umarł i zmartwychwstał. To On mnie powołał, abym głosił dobrą nowinę. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Bo tylko Chrystus i to ukrzyżowany i zmartwychwstały, który kocha miłością bezgraniczną, który oddaje życie za swoich wrogów. Tylko w Nim moje życie ma sens. Tylko w Nim ja mogę odnaleźć sens swojego istnienia. I w końcu przychodzi ta przepiękna Ewangelia, która najpierw pokazuje, że ten, który jest światłością świata, który jest tym słońcem schodzącym z wysoka, przychodzi i zaczyna głosić Ewangelię. On mówi do mieszkańców tej krainy pogan: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebios. I te słowa mówi Pan Jezus dzisiaj do nas. Za miesiąc będziemy je słyszeć ponownie, kiedy zaczniemy Wielki Post, w środę popielcową, potem w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Nieustannie będziemy słyszeć to wezwanie: nawracajcie się, nawracajcie się i nawracajcie. I jakby tego było mało, to jest to zadanie, które nas nigdy nie opuszcza. Gdy na końcu czasu już wielkanocnego będziemy świętować zesłanie Ducha Świętego i kiedy usłyszymy pierwszą przemowę świętego Piotra, który mówił: wyście zabili tego Chrystusa, ale działaliście w swojej nieświadomości. Ojciec wskrzesił go, on żyje, on zmartwychwstał. My jesteśmy tego świadkami. I gdy na tą pierwszą katechezę o zmartwychwstaniu ludzie aż mają, nie wiem, gęby rozjawione, oczy wychodzą im na wierzch. Jak to możliwe? Co mamy czynić, bracia? Pytają świętego Piotra. To Piotr powtórzy to samo. Nawróćcie się. Nawróćcie się i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów. A zatem nawrócenie to nie jest jednorazowe działanie. Dziś się nawróciłem i mam spokój do końca życia. Nawrócenie to jest nieustanne. Nieustanne zmienianie swojego myślenia. Nieustanne pytanie Pana Boga: jak ja mam żyć, Panie? Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, w moim życiu. To jest nieustanne nawracanie się. To znaczy nie kręcenie w kółko, ale to umieranie starego człowieka, tego pysznego egoisty, który myśli, że on zjadł wszystkie rozumy, który wie, że tylko ma być tak, jak ja zdecydowałem, jak ja postanowiłam, ja wiem, ja. Nawracajcie się, bracia. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebios, mówi Jezus. I On nie tylko, że wzywa, On nie tylko, że żąda, ale On uzdalnia nas, byśmy rzeczywiście tak potrafili żyć. I dlatego słyszeliśmy następnie opis powołania pierwszych apostołów, gdzie Jezus mówi do Piotra, Andrzeja, Jana, Jakuba: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I to słowo mówi też do nas: pójdźcie za mną, a będziecie moimi świadkami, a będziecie moimi apostołami. I Jezus następnie idzie i naucza i głosi Ewangelię o Królestwie, lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości, wszelkie dolegliwości wśród ludu. On jest najlepszym lekarzem. On jest tym, który niesie ratunek, nadzieję. On jest tym, w którym nasze życie może znaleźć sens, głębiej znaczenie. Prośmy więc dobrego Boga, abyśmy tak potrafili żyć, abyśmy żyli tym Słowem Boga, abyśmy się pochylali nieustannie nad tym Słowem pełnym nadziei i według Niego kierowali się w swoim postępowaniu. Prośmy Boga, by moc Ducha Świętego nas przemieniała, nas uformowała, nas zmieniała. Prośmy, byśmy nie ustawali w tym nieustannym procesie nawracania siebie, byśmy przyjmowali z wdzięcznością każde upokorzenie, każdy krzyż, każdy ciężar, każde cierpienie, wiedząc i wierząc, że w nich jest sens naszego życia, że tylko idąc Chrystusem możemy pokonać wszelką beznadzieję i być ludźmi pełnymi szczęścia, pełnymi miłości, pełnymi Bożej nadziei. Pan jest moim światłem i zbawienie moje. Kogóż będę się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym trwogę?